Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Przewodniczący.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Czy Polsce uda się powstrzymać kierowany przez Białoruś i aprobowany przez Rosję brutalny atak migrantów na granicę Polski i na Polskę?
Inaczej sobie nie wyobrażam. Jestem dumny jako szef Solidarności, ale także mogę powiedzieć za całą Solidarność to, co robią polscy żołnierze na granicy, czyli zgodnie z artykułem 5 naszej Konstytucji strzegą naszych granic i Służba Graniczna, i Policja, i Wojsko. I po prostu trzeba okazać z nimi wielką solidarność i solidarność jest właśnie z wszystkimi tymi, którzy bronią dzisiaj polskiej granicy, miejsca świętego, bo granica jest miejscem świętym. A co do części opozycji, trzeba powiedzieć, po prostu piąta kolumna to są wrogowie wewnętrzni, bo wiemy doskonale o tym, że mamy wroga na wschodniej flance, czyli reżim Łukaszenki, który wykorzystuje uchodźców z Iraku jako swoją broń i to już jest po prostu wojna. Także dla mnie jest sytuacja jasna. Dzisiaj tak faktycznie powinien być uruchomiony artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, ale nie z tego powodu, że my sobie militarnie jako Polska nie poradzimy, tylko chodzi o to bardziej względem politycznym, bo na Unię nie ma co liczyć, ich po prostu zostawmy i niech nam tylko nie przeszkadzają.
To są biedni ludzie, którzy potrzebują pomocy, tak jeszcze niedawno mówił Donald Tusk, jego środowisko nadal atakuje i atakowało funkcjonariuszy Straży Granicznej, między innymi i wojska. Mówił pan przewodniczący, piąta kolumna, ale teraz Donald Tusk zmienia zdanie. Skąd ta zmiana stanowiska? I teraz mówi, że to trzeba bronić, właśnie powołuje się już na traktaty NATO. Skąd ta zmiana stanowiska Donalda
Tuska? Tak, biedne dzieci z Michałowa, które atakują szpadlem policjantów i pograniczników. Niech sobie teraz pani Hartwig albo pani Jachiera weźmie tego pana z tym szpadlem, może jej ogródek przekopie. Także tak to nie dzisiaj wygląda, to jest sytuacja dramatyczna, trzeba do tego podchodzić w sposób odpowiedzialny i po raz kolejny powtórzę to, co także mówi pan generał Roman Polko, to jest po prostu piąta kolumna, to są wewnętrzni wrogowie, tylko oni mają jedno, mają immunitet polskiego parlamentarzysty, wstyd.
11 listopada zbliża się, to jest rocznica bliska sercom polskich patriotów. Czy pan widzi jakąś zbieżność tego ataku na granicę polską i 11 listopada?
Zdecydowanie tak, wszyscy o tym mówimy, że to jest jakby taki policzek w kierunku naszego państwa, pokazanie, że tak faktycznie wasza niepodległość, którą chcecie świętować, jest zagrożona, ale tak jak mówimy, my sobie z tym jako polski naród, jako polska armia poradzimy, także nie ma tutaj o czym dyskutować, ale to wszystko są nieprzypadkowe daty. To jest zemsta za to, że faktycznie polski rząd, a także i Solidarność pokazywała tą wielką solidarność z opozycją białoruską po wyborach prezydenckich na Białorusi.
A czy może dojść do konfliktu zbrojnego przy granicy, na granicy?
Oby nie doszło, sytuacja jest dynamiczna. Wiemy, że każdy moment, każda chwila, każda nieuwaga, każda sytuacja, która może być sprowokowana przez drugą stronę, przecież tam wśród tych uchodźców są już na pewno przedstawiciele służb nie tylko białoruskich, ale także i irackich służb specjalnych, dlatego trzeba po prostu uważać. Dlatego jeszcze raz wielka solidarność z naszymi pogranicznikami, żołnierzami i naszą policją.
Broniąc naszych granic, bronimy Unii Europejskiej, mówi prezydent Andrzej Duda, szefowa Komisji Europejskiej wyraża solidarność z Polską, a tymczasem Komisja Europejska wzywa Polskę do zapłaty już 25 milionów euro za to, że nie wstrzymano wydobycia węgla w kopalni Turów. No. Jak pan sądzi, jak to się ta sprawa dalej rozwinie? Czy zapłacimy te kary? Powinniśmy płacić?
No to jest właśnie ta solidarność Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej. Ta solidarność, którą pokazali w Luksemburgu, jak witali nas zasiekami, drutami kolczastymi i policją uzbrojoną po zęby. Także to jest ta ich solidarność. Nie przyjęli nawet naszej petycji, którą chcieliśmy skierować do Trybunału Niesprawiedliwości Unii Europejskiej i dobrze, że podjęliśmy decyzję o zamknięciu tego Trybunału Niesprawiedliwości. Także, panie redaktorze, szanowni państwo, to, co sobie tam wymyślałem w Komisji Europejskiej, jednym uchem mi wychodzi, drugim wchodzi. Nie tylko mi, ale wielu z nas, szczególnie tych górników, którzy pracują w kopalni Turów i tych wszystkich, których by ta dramatyczna decyzja pani wiceprezes TSUE dotyczyła. Także to nas kompletnie nie interesuje. Turów nie zostanie zamknięty. Jeżeli będą się przeciągać negocjacje z Czechami, to my wiemy, co mamy robić dalej i będziemy przygotowujemy się do kolejnych akcji protestacyjnych. Także będzie bolało.
Panie przewodniczący, a jakie to akcje protestacyjne są w planach?
panie redaktorze, jak pan mnie zna, to też jest strategia. Przed chwilą mówiliśmy o strategii naszych służb na granicy. Tak samo my mamy swoją strategię i będziemy działać adekwatnie do tego, co będzie się, że tak powiem, działo na bieżąco.
A czy będzie wsparcie jakichś związków zawodowych z zachodniej Europy? Pan napisał list do przewodniczącego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, między innymi w sprawie tego, jak wyglądał wasz protest w Luksemburgu. Czy teraz przewodniczący Luci Visentini odpowiedział panu już?
Mam nadzieję, że nie tylko Luka, ale także wszyscy związkowcy w EKZZ-cie dojdą wreszcie do wniosku, że ten program Fit for 55 i w ogóle cała ta religia klimatyczna to jest coś chorego. Widzimy już w tej chwili, co się dzieje w naszym kraju, jeżeli chodzi o ceny gazu, ceny energii. To jest właśnie, to ma związek właśnie z tym pakietem klimatycznym, dlatego mam nadzieję, że to, co już dzieje się chociażby w Hiszpanii, we Francji, że są zamykane zakłady pracy, huty z powodu cen energii, że wreszcie wszyscy dojdziemy do wniosku, że jesteśmy za czystym powietrzem, jesteśmy za ekologią, ale nie może to być w takim szybkim tempie. Ja chciałbym przypomnieć, że stara piętnastka rozwijała się gospodarczo całkowicie w innych warunkach. Rozwijała się korzystając z energii konwencjonalnej, a dzisiaj chcą za wszelką cenę, aby państwa, które się rozwijają, tak jak Polska, która faktycznie w bardzo szybkim tempie się rozwija, miała się dostosować do tych wymogów tak zwanej polityki klimatycznej, ale my wiemy, panie redaktorze, że to nie chodzi o klimat, to jest polityka i biznes. Chodzi o osłabienie polskiej gospodarki.
Za chwileczkę jeszcze będziemy rozmawiali na temat tego pakietu Fit for 55, ale jeszcze Trybunał Niesprawiedliwości Unii Europejskiej, jak pan przewodniczący mówi, ten zamknięty, dzisiaj będzie jednak debatował, będzie rozpatrywał ten pozew złożony przez Czechy przeciwko Polsce w sprawie Turowa. Dotychczas było zabezpieczenie, ale to było tak drastyczne zabezpieczenie, że praktycznie mogła być ta kopalnia zlikwidowana i zlikwidowana elektrownia przy okazji. Jak pan sądzi, co się dzisiaj wydarzy przed tym Trybunałem?
Panie doktorze, kompletnie mnie to nie interesuje. Jednym uchem mi wchodzi, drugim wychodzi. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest Trybunał Niesprawiedliwości. Jeżeli mówi się o praworządności w naszym kraju, jeżeli mówi się o sądach, no to można powiedzieć o tym Trybunale tylko jedno, że to jest jednoinstancyjny, jedna osoba. Osoba decyduje o tym, że ileś tysięcy ludzi traci miejsca pracy, mało tego, a ileś milionów ludzi będzie bez energii elektrycznej i zagrozi to bezpieczeństwu energetycznemu całemu naszemu krajowi. To jest sytuacja niedopuszczalna, skandaliczna. Ta pani została mianowana przez swoich politycznych guru na tą funkcję. W tej chwili przeszła na emeryturę i mają to w nosie, jak będą żyli, przepraszam bardzo, inni obywatele w Europie. Podejmowane są skandaliczne decyzje i my się z tym nie zgadzamy, dlatego w sposób taki ironiczny, obśmiewający zamknęliśmy Trybunał Niesprawiedliwości, bo skoro może robić to jedna osoba, to ja jako przewodniczący Solidarności, który zrzesza 600 tysięcy członków związku, też może taką decyzję podjąć.
Czy Unia i Niemcy chcą doprowadzić do zamknięcia polskiej energetyki i do takiej sytuacji, żebyśmy kupowali energię elektryczną i inne surowce, między innymi gaz, tylko i wyłącznie z Niemiec na przykład?
Panie doktorze, każde państwo, no Niemcy są największym, najsilniejszym państwem pod względem gospodarczym, jeżeli chodzi o Unię Europejską, niekoniecznie już pod względem militarnym. Każde państwo powinno dbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne. Niedawno w lutym została znowelizowana uchwała rządu dotyczącego tak zwanego PEP-u, czyli polityki energetycznej Polski. Tam jest jasno opisane, w jaki sposób mamy funkcjonować i to bezpieczeństwo energetyczne musimy dbać. No na pewno Niemcy by chcieli faktycznie, aby kopalnie węgla brunatnego nie funkcjonowały w naszym kraju, no bo po co kopalnie w Polsce, jak są w Niemczech? Po co elektrownie w Polsce, jak są w Niemczech? Znamy to skądś. A ceny energii elektrycznej, jeżeli my byśmy nie mieli swojej, by były, że tak powiem, drastycznie wysokie, to by się przełożyło wtedy na produkty, które by były produkowane i nasza gospodarka ogólnie by się stała niekonkurencyjna. Już nie mówiąc o innych aspektach związanych z miejscami pracy, musielibyśmy znowu zacząć jeździć na szparagi do Niemiec, a może się okaza, że niedługo Niemcy będą przyjeżdżać na truskawki do Polski.
Właśnie, panie przewodniczący.
Nie jeść, tylko zbierać.
Zbierać, właśnie. Podwyżki cen energii w 2020 2022 roku będą wyższe niż inflacja. To mówi prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Tak patrząc na tą politykę klimatyczną i pakiet Fit for 55, który tak naprawdę chce doprowadzić chyba do ubóstwa energetycznego Europy, ale także chyba nędzy po prostu zwykłych ludzi. Jak to może wpłynąć na nasz rynek pracy i na rynek pracy na zachodzie, bo tam już tylko były takie zapowiedzi podwyżek, niewielkich podwyżek cen paliwa, to żółte kamizelki protestowały bardzo, bardzo mocno we Francji.
Tłumacząc na język polski, my nie jesteśmy gotowi na 55. Nie ma o czym dyskutować. Myśmy tak faktycznie wykonali, panie redaktorze, cały protokół z nadwyżką z Kioto z 97 roku. I obecny szczyt, który jeszcze obraduje w Glasgow, pokazał jasno, że jako Unia Europejska nie jesteśmy w stanie sami zbawić całego świata. Jeżeli pod względem emisji CO2 nie będzie się ograniczał cały świat, czyli w tym Rosja, Indie, Chiny, które nie podpisały żadnych deklaracji w Glasgow, ani na szczycie G20 nie byli obecni, ani Putin, ani prezydent Chin, ani Indii, no to nic z tym nie zrobimy. Dlatego jeszcze raz powtarzam, że to jest polityka i biznes w celu osłabienia gospodarek państw nie starej piętnastki, tylko tych państw, które się dzisiaj rozwijają. Ale że w części ucierpią te państwa starej piętnastki, tak jak pan przed chwileczką powiedział, czy to Francja, czy Niemcy, to oni sobie z tego zdają sprawę. Także mam nadzieję, że ockną się pracownicy w tych państwach i związkowcy i też wyjdą na ulicę, bo to jest sytuacja dramatyczna i nie do przyjęcia.
Na szczycie COP26 w Glasgow Polska dołączyła do antywęglowej koalicji. To dobre.
Panie redaktorze, ja bym tutaj poczekał jeszcze z komentarzem kilka dni, dlatego że są sprzeczne informacje dotyczące podpisania tej deklaracji. Ja ją mam przetłumaczoną, ale poczekamy jeszcze kilka dni, bo chodzi o to, że w jakiej to formule, jeżeli faktycznie to ma być na tej zasadzie, że ma być, tak jak pan premier mówił, ustalone, że te porozumienie na Śląsku społeczne, które zostało podpisane ze związkami zawodowymi, będzie realizowane, to jest okej. Ale jeżeli to ma być, że my mamy być jako Polska w tej pierwszej grupie, czyli odejść od węgla do roku 2030, no to będzie wojna.
Zmieńmy temat. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada poselski projekt umożliwiający pracodawcom weryfikację statusu szczepień pracownika. Czy pan popiera taką inicjatywę?
Oczywiście zachęcam wszystkich do szczepień. Sam jestem zaszczepiony. Moja rodzina zaszczepiona. Mówię o tej solidarności pracowniczej. Dzisiaj bezpieczeństwo i higiena pracy nabiera nowego wymiaru. Dlatego jeżeli otrzymamy ten projekt, będziemy go mieli w Komisji Krajowej, Biurze Eksperckim, wtedy będziemy go opiniować. Dzisiaj nie wiemy, jak ten dokument wygląda.
Wbrew stanowisku polskiego rządu, Solidarność po raz kolejny apeluje o pełne poparcie projektu dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Pan tak pisze w liście do europarlamentarzystów. Właśnie, wbrew stanowisku rządu. Dlaczego to jest ważne i czy już, nie wiem, na przykład europarlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości panu odpowiedzieli, że poprą?
Rozmawialiśmy w Brukseli z europosłami Prawa i Sprawiedliwości. Do tego podchodzą w sposób odpowiedzialny. Ja tu bardziej bym powiedział, że tutaj rząd w jakim stopniu został zmanipulowany przez pana wicepremiera Gowina, bo to jest jego sprawka, bo wtedy on odpowiadał za pracę. Ja uważam, że ten projekt dyrektywy to jest dziecko Solidarności. To jest bardzo ważna sprawa dotycząca, aby we wszystkich państwach Unii Europejskiej płaca minimalna czy stawka godzinowa przynajmniej była na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju, nie w Unii Europejskiej. Ale tam jest druga część tego sformułowania, a dotyczy właśnie układów zbiorowych pracy. My jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o pokrycie układami zbiorowymi pracy pracowników. Chyba za nami jest tylko Łotwa. I chodzi o to, żeby faktycznie w tym kierunku i dzisiaj by nie było problemu, jeżeli chodzi o handel w niedzielę, nie byłoby specustawy, tylko po prostu byłoby to znormalizowane układem branżowym dla wszystkich sieci handlowych w Polsce. Niestety tego nam brakuje i mam nadzieję, że tak się stanie. Dzisiaj największy problem także dla Solidarności jest zrealizowanie porozumienia, które Oświatowa Solidarność podpisała z rządem w 2019 roku. W kwietniu, w przyszłym tygodniu w tym temacie mam spotkanie z panem prezydentem i z panem premierem i z panem ministrem Czartkiem. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia. Ale wczoraj, jak przyjechałem wieczorem do Gdańska, zobaczyłem, że ten związkowiec, niejaki pan Bronia spotyka się z niejakim Donaldem Tuskiem, taki prozwiązkowym premierem, który przez 8 lat niszczył związki zawodowe, który nie dawał podwyżek nauczycielom, i teraz ten pan związkowiec Bronia spotyka się z tym człowiekiem, który niszczył ruch związkowy. Wstyd, panie Broniarz.
Przed Polakami krwawe rocznice 40. wprowadzenia stanu wojennego, również rocznica masakry robotniczej na Wybrzeżu. Jak Solidarność przypomni te smutne rocznice, jak uczci pamięć ofiar?
Na pewno w każdym regionie będą uroczystości przypominające, bo to uroczystości, które mają mówić o tym, co było 40 lat temu. Komisja Krajowa wspólnie z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych na ulicy Rakowieckiej w Warszawie organizuje uroczystości centralne. Będzie tam pan prezydent, będzie pan premier. Będziemy starali się w tym miejscu pamiętać o tych wszystkich bezimiennych, chociaż wiemy, że tam była więziona świętej pamięci Anna Walentanowicz i kolonel Morawiecki, ale chcemy w tym miejscu pamiętać o tych wszystkich bezimiennych.
Panie przewodniczący, ostatnie pytanie. Jak sprawa z banerami, które wisiały, które zostały zawieszone z okazji 40-lecia Związku?
No dzięki Solidarności skierowaliśmy odwołanie do kolegium. Kolegium wstrzymało tę sprawę, dlatego że Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie konstytucyjności ustawy, na podstawie której przyjmowane były uchwały krajobrazowe w poszczególnych miastach w naszym kraju. Także widzi pan, warto było odwołać się, jestem o tym przekonany, że ta ustawa, która została skierowana przez NSZ do Trybunału, będzie niekonstytucyjna, bo to jest jakby uprawnienie, które powinni mieć właściciele budynków. To jest jakby ograniczenie swobody działalności gospodarczej. Mam nadzieję, że tak się stanie. Póki co wszystko jest w zawieszeniu. Ale my na pewno płacić nie zamierzamy.
Jasne. A banery pani prezydent Dulkiewicz wiszą.
A może powiesimy następny na 40-lecie, na 40. rocznicę stanu wojennego. Niewykluczone.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.